Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna część naszego spotkania to słowo, które chcemy stąd wynieść. Może to właśnie także i spotkanie z kimś konkretnym, tak jak już słyszeliśmy. Święty Józef Gościnny zaprasza tutaj do tej bazyliki różnych świętych. Dzisiaj to nasze spotkanie modlitewne w intencji rodzin i obrony życia jest połączone ze spotkaniem ze świętym bratem Albertem. Wszyscy dobrze wiemy, rok, który biegnie, jest rokiem jubileuszowym, stulecie śmierci świętego brata Alberta, przynagla nas do tego, żeby rozpoznać tę piękną postać, by się także gdzieś odnaleźć w przestrzeni tego, co zaproponował, co stało się od jego czasów skarbem w Kościele. Ogromnie się cieszę, że to spotkanie dzisiejsze jest także znaczone obecnością sióstr Albertynek, już powitanych. To tak zawsze napawa dokładnie tym duchem, który chcielibyśmy, by dotknął naszych serc. Pozdrawiam przy tej okazji, dziękuję za wielką życzliwość matkę generalną, siostry mówią inaczej, siostra starsza, siostrę Teresę z Krakowa, z domu generalnego. Kiedy poprosiliśmy o ten temat i obecność siostry, ona z wielkim zaangażowaniem od razu powiedziała tak, no i możemy dzisiaj to spotkanie tak realizować. Jest z nami pośród wszystkich sióstr siostra Bernarda Kostka, Albertynka, przybywa do nas w odróżnieniu od siostry z Poznania, akurat z Krakowa. No i myślę, że jest znana też wszystkim, którzy oglądają telewizję Trwam. Możemy oglądać w telewizji Trwam takie programy, które nam przybliżają postać świętego brata Alberta. Siostro, witamy bardzo serdecznie w Kaliszu u świętego Józefa. Tak. Może ktoś pomyśleć, jakie są związki brat Albert, rodzina, życie, co by tutaj można było ukazać jako szczególne. A myślę, że czego by się nie dotknąć w życiu świętego brata Alberta, to łączy się z tym, co jest nam tutaj w pierwsze czwartki u świętego Józefa bliskie. Chcemy dzisiaj rozpoznać rodzinę jako miejsce kształtowania postaw miłości, bo miłość jest decydująca. To, czy nią wypełnione jest nasze serce, ostatecznie decyduje, co się dzieje w naszym życiu, w życiu drugiego człowieka. Żeby od razu przytoczyć świętego brata Alberta, to trzeba powiedzieć, że bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, a opieka najlepsza niemiła. A więc chcemy zapytać się, jak napełniać się miłością, gdzie jej szukać, co może być trudne, bo takich momentów w życiu świętego brata Alberta też nie brakowało. Może na początku trzeba powiedzieć Adam Chmielowski. Siostro, niektóre rzeczy pomijamy, bo mówimy, wszyscy o tym wiedzą, ale ja bym chciał siostrę poprosić, żeby na początku powiedzieć nam o bracie Albercie kilka takich bardzo podstawowych rzeczy, tak jak to się mówi. Urodził się, mieszkał i tak dalej. Siostro, to taka zupełnie pierwsza część. Siostra tak spogląda na to miejsce właśnie, bo jest z nami święty brat Albert w znaku relikwii. Przepiękne dwa relikwiarze, też przewiezione z Krakowa i z charakterystycznym wizerunkiem świętego brata Alberta. O nim pewnie za chwileczkę. Siostra tam chyba nabiera mocy. No to prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję księdzu Leszkowi za to piękne przywitanie i powiem, że rzeczywiście, kiedy stajemy wobec takiej osoby, jaką jest święty brat Albert, może nas ogarnąć pewnego rodzaju onieśmielenie, ponieważ zawsze stajemy z pozycji tego, kto patrzy z perspektywy historii, natomiast my ciągle jesteśmy w drodze. I chcemy uczyć się, właśnie stajemy z tym nastawieniem, aby jak najwięcej zaczerpnąć, aby jak najwięcej też wykorzystać tego dobra, które stało się udziałem świętych, w tym wypadku świętego brata Alberta, abyśmy sami mogli w sobie odnaleźć dobro i tę łaskę, którą Pan Bóg w nas składa. I właśnie tak jak wcześniej to usłyszeliśmy, nikt nie rodzi się świętym, dlatego wiadomo, każdy z nas wychodzi z rodziny i tak samo było w wypadku świętego brata Alberta, który urodził się jako długo oczekiwane dziecko, pierworodny syn po 7 latach od zawarcia małżeństwa przez jego rodziców, Wojciecha Chmielowskiego i Józefę z Bożysławskich Chmielowską, i urodził się pod Krakowem w takiej niewielkiej miejscowości Igołomia, ale ta miejscowość miała duże znaczenie w 1845 roku, ponieważ to właśnie w tej miejscowości istniała komora celna, a jego ojciec był urzędnikiem carskim. W tej komorze celnej był naczelnikiem. Ta komora była wysokiej klasy, była pierwszej klasy komorą, więc on kolejno dzierżył właśnie takie urzędy i tam Adam Chmielowski się urodził. Niedługo tam ta rodzina mieszkała, dlatego że w związku z obowiązkami, jakie Wojciech Chmielowski podejmował, często trzeba było zmieniać miejsca zamieszkania i pracy, wobec czego mały Adam Chmielowski razem ze swoimi rodzicami już po roku opuścił Igołomię i zamieszkał właśnie na ziemi kaliskiej. To jest takie bardzo znaczące.
Tak, warto to podkreślić. Może to nie był jakiś wielki element w życiorysie, ale rzeczywiście tutaj ta rodzina trafiła Szczypiorno. Dzisiaj to już jest Kalisz. I tutaj też była komora celna i ta sama praca, też bardzo odpowiedzialna, prawda, siostro? No i tutaj parę rzeczy się wydarzyło, bo też przyszły na świat kolejne dzieci, czyli rodzeństwo Adama.
Tak, młodszy brat Stanisław i brat Marian. Następnie już w czasie dalszego pobytu w okolicach Wielunia, w Czernicach, urodziła się Jadwiga, jego najmłodsza siostra, jedyna zresztą. Także czwórka rodzeństwa była.
Tak, tutaj możemy nawet wyczytać, że te dzieci, właśnie Stanisław i Marian, były ochrzczone w parafii świętego Michała Archanioła w Dobrzecu. A więc to taka trochę nasza karta i z tego warto, żebyśmy byli też dumni i zrobili jakiś użytek. No tak, ale to jest małe dziecko, prawda? A my idziemy dalej.
No jeszcze po drodze była słupca. Ale tak się dzieje, że ojciec Adama, Wojciech Chmielowski, zapada na ciężką chorobę i rodzina rozgląda się za nowym mieszkaniem i w ten sposób cała rodzina przenosi się do Warszawy. W niedługim czasie ojciec umiera. Młody Adam ma 8 lat i trzeba, mówiąc już o jego dalszym życiu, też wspomnieć te takie trudne wątki, które mają znaczące potem niejednokrotnie taki ciężar dla przyszłości każdego człowieka. Mianowicie ta utrata ojca w wieku 8 lat, a już po 6 latach umiera matka. Zostaje czwórka dzieci, otoczona bardzo ciepłą opieką rodziny i całego takiego grona, które się zebrało jako komitet taki opiekuńczy, który również miał zawiadować majątkiem, który pozostał po ojcu i po
Chociaż,
matce.
Proszę siostry, ja bym wyciągnął ten wątek, zanim mama Adama umarła, miała taki decydujący wpływ także i na tę postawę jego patriotyczną, prawda? Bo to wszystko wiemy, dzieje się w bardzo trudnych czasach zaborów. Wiemy, zabór rosyjski i to wszystko, co też mogło wciągnąć Adama i tak zdaje się, że było, że przez moment on się zapalił jakby w tym stylu funkcjonowania tamtego czasu i tamtego porządku jakiegoś albo nieporządku politycznego.
Tak wiadomo, trzeba było wykorzystać również te możliwości, które dla tej rodziny były dostępne. Mianowicie można było wykorzystać taką możliwość bezpłatnego kształcenia Adama, który był synem urzędnika carskiego, wobec czego dlatego matka wysłała go do Petersburga, do szkoły, ale niebawem okazało się, że był tak dobry w tej szkole i w postępie, że stwierdzono, że zbyt szybko ulega rusyfikacji i trzeba tego młodego człowieka stamtąd zabrać, ponieważ groziło to poważnymi konsekwencjami, już jeśli chodzi o to wychowanie.
Taka interwencja matki okazała się decydująca, bo dziś o Adamie Chmielowskim, bracie Albercie, mówimy jako o miłującym ojczyznę. No i to ta kolejna karta, też powstańcza, warto o niej dwa słowa.
Tak, tak. Wtedy właśnie w Warszawie, bo już mamy, dochodzimy do roku 1862, wiadomo, był to okres przedpowstańczy i młodzi ludzie angażowali się w działalność patriotyczną, w różnego rodzaju manifestacje. On jest uczniem gimnazjum realnego. W tym czasie również uczniem jest Maksymilian Gierymski i wielu innych, których znamy ze świata kultury, sztuki. I oni angażują się również na tym polu. No i okres późniejszy, kiedy Adam podejmuje naukę w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach i tam zastaje go powstanie styczniowe. To jest bardzo trudny rozdział w jego życiu, ponieważ razem ze swoimi kolegami idzie do powstania, jest też internowany. Z tego internowania ucieka, ponieważ pragnie dołączyć do swoich. I ta wola walki o to dobro, którym jest ojczyzna, jest w nim ogromna. I tak pięknie wyraził się Ojciec Święty jako biskup krakowski, że miłość ojczyzny wypaliła na nim dozgonny stygmat, ponieważ do końca życia poruszał się o protezie. To jest bardzo znaczący, nie tylko szczegół, ale bardzo znaczący wątek w jego życiu, ponieważ musimy mieć na uwadze, że 18-letni chłopak zostaje, można powiedzieć, bez perspektyw, ponieważ ściga go car ze swoimi ukazami, bo wiadomo, że po wyzdrowieniu ten człowiek zostanie stracony bądź w najlepszym wypadku zesłany na Syberię. Natomiast pogrzebane zostały wszelkie plany młodzieńcze i trzeba szybko interweniować w ten sposób, aby go wydobyć z tej niewoli. I te działania podejmuje rodzina.
Tak, i wymyślili, żeby Adama, jak to mówimy, schować. No i wtedy się gdzieś tam zaczął ten duży świat. No i kolejne jakieś wydarzenia, które dźwięczą później jakimś echem w jego tym ostatecznym powołaniu.
Tak, to już jest Paryż i to, że może uczestniczyć w życiu kulturalnym ówczesnego Paryża, w ogóle Francji, korzysta również z takich bardzo dobrych przykładów dobroczynności. I o tym trzeba wspomnieć, bo on chłonie te przykłady, równocześnie angażując się na polu charytatywnym. On to jest człowiek, który daje się poznać jako ten, który nie przechodzi obojętnie obok biednego czy żebrzącego człowieka. Niejednokrotnie jest upominany, żebyś zostawił sobie, bo nie będziesz miał co jeść. Tak najnormalniej w świecie, ale korzysta z opieki, z pomocy takiego lekarza światowej sławy, okulisty, doktora Gałęzowskiego. To był człowiek, który na nim wywarł ogromny wpływ na niego wywarł, dlatego że prowadził działalność wobec powstańców, młodych ludzi, którzy stracili wiarę. Niejednokrotnie byli to ludzie, którzy borykali się z takim problemem odrzucenia też przez społeczeństwo jakiegoś takiego skazania na porażkę. Czasami musieli przyjąć na siebie cały ten ciężar niepowodzeń, który ich dotknął.
No właśnie, trzeba by przejść też, bo ten czas jest ograniczony, do tematu jego wielkiego talentu, bo to się też gdzieś zaczyna już ukonkretniać i, no i czas, żeby ukształtować to i dać odpowiedź na to, co odnajduje w sobie, na to, kim jest jako artysta bardzo wrażliwy, no i utalentowany ostatecznie malarz.
Tak, już wtedy odwiedza liczne galerie i może korzystać u źródła niejako, u tych twórców, którzy wtedy są dostępni i może wyrabiać w sobie też taką teorię sztuki, pogląd, generalnie pogląd na sztukę. Widzi, jak się ścierają różnego rodzaju poglądy i kiedy powraca po amnestii do Warszawy, to co jest mu dane, to nauka w szkole rysunkowej, zapisuje się, ale rodzina nie chce, by został artystą, bo wiadomo, że z czegoś trzeba żyć, trzeba się utrzymać i dlatego podejmuje wyzwanie postawione przez rodzinę. Inżynier to jest człowiek, który może na siebie zapracować, dlatego podejmuje studia inżynieryjne w Gandawie, wyjeżdża. Po kilku miesiącach niestety wraca, nie może przebrnąć przez te studia, ponieważ wciąż czuje ten niepokój o ten kształt swojego życia. I stąd decyzja o studiach w Monachium, już konkretnie w świecie, który dziś bardzo nam imponuje. W towarzystwie Józefa Branta, Ludwika Kureli, braci Gierymskich, pojawiają się potem następni. To jest świat, który chłonie i też korzysta u źródła. To, co pisze do Lucjana Siemieńskiego, że głupi jest ten, kto ma źródło pod nosem, a pije z konewki. to jest odwiedzanie tych galerii, które wtedy były bardzo szeroko dostępne i uczenie się od najlepszych.
Później te słowa pewnie jeszcze inaczej zabrzmią w jego życiu. To źródło to oczywiście Chrystus, jakieś mistyczne z nim zjednoczenie, ale o tym za moment. Proszę siostry, tak, warto dodać, bo taka nasza popularna wiedza gdzieś tam podpowiada nam jeden obraz najsłynniejszych cechom, ale on namalował tych obrazów sporo i one są wysokich lotów. Siostra niedawno też pokazywała ludziom te obrazy, omawiając ich walory w Krakowie.
Tak właśnie zakończyła się wystawa obrazów i pamiątek związanych ze świętym bratem Albertem i naprawdę trzeba pogratulować dyrekcji Muzeum Archidiecezjalnego Karola Wojtyły w Krakowie, które przygotowało tę wystawę już po raz drugi. I tych prac jest kilkadziesiąt. Są to zarówno akwarele, jak i obrazy olejne, szkice, różnego rodzaju dzieła, w których możemy widzieć też jego rozwój jako artysty.
Tak, ale to jest inny temat. My chcemy dotknąć teraz takiego etapu ważnego. No, takie słowo musi się pojawić, powołanie. No, nic nie dopowiadam, bo no, w pewnym momencie Adam Chmielowski zapragnął określić się też takim wymiarze swojego spełnienia życiowego. No i jak się to tutaj kształtowało? Bo to bardzo niełatwa droga, też takie uliczki, z których trzeba było się wycofać.
Mówiąc o powołaniu, musimy dotknąć sztuki, ponieważ to dokonywało się już od etapu monachijskiego, kiedy umiera jego przyjaciel Maksymilian Gierymski. Młody Chmielowski zadaje sobie pytanie, czy sztuce służąc można się podobać Bogu. I chce wykorzystać swój talent w dziedzinie religijnej, właśnie malując tematy religijne. I wtedy być może poczuje, że jest to spełnienie, ale okazuje się, że nie. I poszukuje dalej i takim zasadniczym momentem są rekolekcje u jezuitów w Tarnopolu w 1879 roku, kiedy podejmuje już decyzję o tym, by wstąpić do zakonu. I tak jak pisze do swoich przyjaciół, do Józefa Branta, do Chełmońskiego, do Heleny Modrzejewskiej, w myślach o Bogu znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. Czuję się spełniony, czuję się tak, jakby przybył po długim jakimś rejsie do portu, gdzie nareszcie może przeżyć coś wspaniałego. I tam zabiera ze sobą rozpoczęty właśnie obraz Ecce Homo. I ten obraz Ecce Homo towarzyszy mu w kolejnych latach, a tych lat jest kilkanaście, malując cały czas Chrystusa, którego obraz nosi w sobie. To jest bardzo taki znamienny wątek w jego życiu.
Mhm. Ale no, my wiemy, że brat Albert to nie jezuita. Co się stało? A pytam, bo to bardzo dramatyczne ostatecznie, jak dalej potoczyły się losy Adama Chmielowskiego.
No właśnie, nie byłoby brata Alberta, gdyby nie kryzys, który przeżył. I Pan Bóg dotknął go takim wewnętrznym doświadczeniem, które on potem określał jako noc duchową. A po kilku miesiącach pobytu w zakonie po prostu musiał poddać się leczeniu w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ cierpiał na głęboką depresję. I Pan Bóg przez to doświadczenie również go oczyszczał, bo on po latach miał powiedzieć: nie postradałem zmysłów, ale cierpiałem męki i katusze najstraszliwsze. Świat przepływał, opływał go niejako i on wracał do siebie w majątku swojego brata, w którym pracował jego brat na Podolu w Kudryńcach. Tam dochodził do siebie i tam był taki moment bardzo szczególny, bo mówimy dziś o bracie Albercie, tymczasem jesteśmy wciąż przy Adamie Chmielowskim i tu jest wątek miłosierdzia Bożego, bo ten wątek musi dzisiaj tutaj wybrzmieć. To jest coś niesamowitego, że Pan Bóg dotyka swoją łaską w najmniej oczekiwanych okolicznościach. I właśnie tak było w tym wypadku, kiedy do jego brata przybył proboszcz z Szarogrodu w odwiedziny i przy niedomkniętych drzwiach prowadzono rozmowę o miłosierdziu Bożym. To był taki moment, który dotknął Adama Chmielowskiego. Ta iskra, która w nim zapłynęła, to było takie dotknięcie łaską, kiedy on kazał sobie siodłać konia i pojechał do spowiedzi. Tam Pan Bóg go przemienił swoją łaską i pokazał mu jakby nową drogę, nową perspektywę. Tercjarstwo, franciszkanizm, w ogóle postać świętego Franciszka. I od tego się zaczęło.
A, tak, czyli tyle mówimy, a mówimy, że dopiero się zaczęło. Ale to ciekawe i warto sobie to zapamiętać. Takich historii jest więcej, ale cały czas siostra nam mówi, jak wiele rzeczy było zabieranych Adamowi, a on nigdy z tego powodu przed Bogiem nie miał żalu, bo rozumiał, że Bóg mu tego nie zabierał, tylko dawał coś nowego i zapraszał do czegoś więcej. No bo rodzice, ojciec 8 lat, matka 14 lat wtedy umierali, kiedy on potrzebował ich bardzo. Siostra taki ciekawy szczegół wyjęła też, że w pewnym momencie ci opiekunowie sprzedali ich dom, taki tę kamienicę, prawda, która no, była jakimś materialnym takim elementem, do którego człowiek lubi wracać, że to był nasz dom. On od pewnego momentu wcześniej, jeszcze w młodości, musiał powiedzieć, nie miał domu.
No właśnie, to jest takie bardzo, bardzo charakterystyczne dla brata Alberta, bo kiedy rozważa się jego życie, to jest ciągle życie na walizkach. To jest korzystanie z gościny innych, z łaski innych. Również musi prosić o stypendium w czasie studiów, relacjonuje postępy, on się musi rozliczać. I ciągle właśnie ten brak domu, bo właściwie ma wspaniałą rodzinę. Może wykorzystać te więzi rodzinne do tego, aby przyjechać w odwiedziny, ale nie ma tego domu w ścisłym znaczeniu. Tego domu w takim rozumieniu zakorzenienia. I nawet ten motyw taki charakterystyczny, kiedy wstępuje do jezuitów, obrazek, jedyny obrazek, jaki ma po matce, obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, daruje swojemu przyjacielowi Józefowi Chełmońskiemu z takim zastrzeżeniem, żeby ta dobra Pani strzegła ciebie i twojego domu. Pozbywa się wszystkiego do ostatka. To jest ogołocenie naprawdę takie totalne i to daje nam dużo do myślenia.
A później powie, że trzeba być ubogim, żeby pomagać ubogim, bo inaczej się człowiek raczej wycofa z tej drogi. Proszę siostry, jeszcze na moment wróćmy do tego miłosierdzia, którego doświadczył. Trzeba się uszczypnąć i powiedzieć, jesteśmy przed świętą Faustyną, przed dzienniczkiem, jesteśmy w XIX wieku, czyli to przypomnienie o miłosierdziu Bożym, może zwłaszcza w nawiązaniu do objawień serca Jezusowego. I to serce gdzieś później było też kluczowe, prawda? I na tym obrazie Cechomo i w tym, co czynił w życiu on i co wy dzisiaj, Albertynki, Albertyni, czynicie, to był jakiś klucz, prawda? I jest.
Tak, to jest zasadniczy klucz do działania. Serce, no po prostu serce. I tego serca uczymy się w rodzinie. I nawet jeśli tej rodziny nie ma, co widać na przykładzie świętego brata Alberta, że można być ogołoconym, a jednak z tym sercem wyjść. I w Krakowie dziś możemy mówić o takich dwóch biegunach, bo to jest biegun północ-południe. Na południu siostra Faustyna z przesłaniem miłosierdzia, a na północy sanktuarium Ecce Homo świętego brata Alberta z jego relikwiami i z wizerunkiem Chrystusa Ecce Homo. Jutro jest odpust Chrystusa cierpiącego Ecce Homo. Jesteśmy w przeddzień tego odpustu. Ten Chrystus, który wzywa do działania, on jest otwarty. To jest charakterystyczny wizerunek i mam nadzieję, że każdy, kto opuści dzisiejsze nabożeństwo, wyjdzie z tym obrazkiem, który siostry rozdają też przy wyjściu i wyniesie ze sobą ten wizerunek Chrystusa otwartego na każdego. Można powiedzieć tak, arcybiskup Szeptycki powiedział, że cały Chrystus zamienia się w serce, że jest to największy obraz serca Bożego. I kiedy patrzę na to, w jaki sposób ludzie się modlą, jak przychodzą, jak kontemplują ten wizerunek, to jest coś niesamowitego. Ja nawet widziałam w muzeum właśnie takie sytuacje, że ktoś, kto przychodził na wystawę obrazów, przyszedł podziwiać dzieła artystyczne, padał na kolana, bo były takie sytuacje, że ludzie najnormalniej w świecie klękali przed tym obrazem i modlili się albo powracali ileś razy, spędzając kilka godzin na wystawie, albo taka znamienna sytuacja, kiedy młodzi ludzie trzymając się za ręce modlili się na głos przed tym wizerunkiem, prosząc o błogosławieństwo na drogę życia.
Ja się pochwalę, w mojej parafii, gdzie pracuję, sprawiliśmy sobie obraz Ecce Homo i pomyśleliśmy, że będzie wystawiony podczas rekolekcji na początku Wielkiego Postu. I kiedy się rekolekcje kończyły, to przychodzili po kolei ludzie i zatrzymywali mnie w mieście i mówili, proszę księdza, niech nam ksiądz jeszcze ten obraz zostawi w prezbiterium. Jest na niego miejsce w innym zakątku kościoła, ale jest jakaś wielka moc. Proszę siostry, przemierzyliśmy pół Polski, Europy. Wróćmy do tego Krakowa, bo właśnie siostra powiedziała o tym misterium miłosierdzia na południu, na północy. Powiedzmy o tym, co tak najbardziej kojarzymy ze świętym bratem Albertem. Jak trafił do tych, którym pomagacie wy do dzisiaj. Jak to się stało no i co tam było decydujące?
Zapoznanie się z tercjarstwem franciszkańskim było takim impulsem dla niego. On odkrył dla siebie taką przestrzeń w Kościele, która jest do wypełnienia i również zauważył, że można włączyć w to innych, że ludzie oddolnie mogą odnawiać Kościół właśnie poprzez miłość, poprzez konkretne czyny i poprzez działalność charytatywną, również podjąć wezwanie Chrystusa do tego, aby służyć ubogim. I on to podjął najpierw w swoim mieszkaniu, przygarniając dzieci z ulicy czy jakieś osoby, które spotykał, a następnie wchodząc do takiego miejsca, które nazywano ogrzewalnią miejską. I tam to miejsce przemienił w przytulisko. Właśnie tę nazwę wymyślili sami mieszkańcy tego miejsca, określając niejako ten domowy charakter tego miejsca. Brat Albert ocieplił to miejsce. On już przyszedł tam z imieniem brata Alberta. Przyjął habit tercjarza, przyjął nowe imię, rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu. Pozyskał przy takich pomocników, których zaraził tą ideą pomocy, ale pomocy Chrystusowi w drugim człowieku. To było takie niesamowite. Kraków wtedy promieniał, jeśli chodzi o działalność charytatywną. Istniało wiele organizacji, ale on podjął działania systemowe. Chciał ogarnąć pomocą całego człowieka w każdym z jego wymiarów.
Ja cały czas tak biegnę za siostrę wypowiedzią i myślę sobie, jak my uzasadnimy ten temat i tę obecność siostry i brata Alberta tutaj w tym temacie rodziny. No bo w istocie cały czas mówimy o jej braku, o jakimś zamęcie. Tutaj za szybko wszyscy podchodzili, tutaj są bezdomni, gdzieś znaleźli się w jakimś dramacie rozstania z tymi, którzy powinni być blisko. Gdzie szukać tej rodziny i co on, brat Albert, ma nam do powiedzenia, co jest ważne w tym jego duchowym przesłaniu, bo to też jest przepiękna postać, która rysuje taką duchowość bardzo konkretną.
Ta duchowość bardzo konkretna jest nam przypomniana przez ten relikwiarz w formie dłoni podającej chleb. I to jest takie znamienne, że wielu ludzi brata Alberta rozpoznaje po tym geście. Być dobrym jak chleb, to słowo, które jemu towarzyszy. Ale bardzo często jest to takie może spłycenie tego do tego, co takie najprostsze. Natomiast co jest takie charakterystyczne dla Adama Chmielowskiego, dla brata Alberta, to jest duch wdzięczności wobec Pana Boga za Jego mękę, za odkupienie. I on niejednokrotnie mówił, czy Panu Jezusowi cierpiącemu za mnie mękę i za mnie ukrzyżowanemu mogę czego odmówić? Kiedy mamy przed sobą wizerunek Chrystusa cierpiącego ecce homo, to widzimy, że nie można inaczej. On mówi, kupił sobie nas Pan Jezus, wydał wszystko, co miał na zapłatę. Często sam siebie rozliczał z miłości wobec drugiego człowieka. Zostały przytoczone dziś te piękne słowa, że bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła. Rozliczał braci i siostry z tego, jak służą. To było bardzo znamienne dla niego, że dopingował cały czas do tego, żeby służba była na najwyższym możliwym poziomie.
To jest to, czego najlepiej jest nauczyć się w rodzinie. Choć bywa, że kiedy tego zabraknie, trzeba, nie tylko warto, trzeba tego szukać, bo drugi człowiek czasem tak jak brat Albert może przyjść z pomocą.
No właśnie i uczył się od tych, z których mógł czerpać. Mianowicie kiedy gościł na dworach jakichś znajomych osób, kiedy gościł w różnych rodzinach, czerpał wzory z tych, którzy by mogli mu służyć takim wzorem życia chrześcijańskiego, takiej dobroci, takiej wrażliwości. Tego uczył się jeszcze, kiedy mógł od swoich rodziców, a następnie na przykład od pani Marii Witkiewiczowej. Mówił o niej, że jest dobra jak chleb, od swoich cioć. O nich też mówił, że są dobre jak chleb, a jeszcze nie był tercjarzem, nie był bratem Albertem, więc zawsze widział w człowieku dobro. To był fascynat dobroci w człowieku, dobroci w ogóle w świecie. I uczył też patrzeć na świat w ten sposób, aby dostrzegać dobro.
A dwa słowa, siostro, o tym obrazie, który tutaj też wyeksponowaliśmy, bo też jest bardzo charakterystyczny w tym, o co nam chodzi. Może ten płaszcz, to przygarnięcie, trochę czułości.
Tak, tak, właśnie. Ja tak mówię, że są dwa płaszcze. To jest płaszcz Chrystusa ecce homo, a drugi to jest peleryna świętego brata Alberta, którą otula opuszczone dziecko. I ten obraz jest wymalowany przez jego przyjaciela. Leon Wyczółkowski był świadkiem życia brata Alberta tak bardzo blisko we Lwowie przez rok. Był świadkiem tego, jak brat Albert maluje obraz ecce homo, jak maluje również inne dzieła, ale poprzez rozmowę, poprzez kontakt z nim zauważył, kim jest ten człowiek.
Tak. Ja myślę, że niezwykle ważne jest też to, abyśmy to tak najbardziej znane zdanie świętego brata Alberta tutaj odrobinę jeszcze przybliżyli. O tym być dobry jak chleb. Jakiś człowiek może być dobry jak chleb. My mamy być dobrzy jak chleb. Ale to ma też taki kontekst eucharystyczny, prawda? Patrzę na Jezusa w Eucharystii, czyli Jego miłość.
Czyż skoro... jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro On jest chlebem i my bądźmy chlebem, dawajmy siebie samych. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.
Tak, bo chodzi to o to, żebyśmy tego wszystkiego nie sprowadzili do takiej płaszczyzny naturalnej, że to się tak może stać. To gdzieś dzieje się na linii niezwykłego spotkania z Chrystusem. I to chciałbym, żeby siostra jeszcze zaakcentowała.
Zdecydowanie brat Albert był kontemplatykiem i kontemplacji i temu spotkaniu z Bogiem miały też służyć pustelnie, które zakładał dla swoich zgromadzeń jako takie rezerwuary modlitwy, wyciszenia i spotkania z Panem Bogiem. Bo powiedział, że jeśli domów pustelniczych zabraknie, zabraknie również sił do posługi w przytuliskach. To były dwie rzeczywistości, które musiały iść w parze. Modlitwa pociągała czyn, nie na odwrót.
Brat Albert nie myślał o tym, żeby założyć zgromadzenia zakonne, ale to, co się stało, jest też piękne i charakterystyczne. Myślę o tym, że nie mówicie o waszych klasztorach, o jakichś wielkich fundacjach, tylko częściej tam odzywa się słowo dom, brat, ojciec. To wszystko jest związane właśnie z rodziną, na którą wskazuje jako miejsce kształtowania postaw miłości święty brat Albert.
Tak, kiedy rozpoczął swoją pracę w ogrzewalni wśród ubogich, to pierwszym gestem, czy jednym z pierwszych gestów było powieszenie obrazka Matki Bożej Częstochowskiej na ścianie, bo wiedział, że dom bez matki jest pusty. I to środowisko domu tworzy również matka. To jest jej bardzo zasadnicza rola. I kiedy mówił, no Pan Bóg co innego chciał, a co innego powstało, bo nie chciał w ogóle zakładać żadnych zgromadzeń zakonnych, to mówił, no niech Pan Bóg będzie błogosławiony. To wola Boża się też w tym objawia. I w naszych zgromadzeniach to od początku było takie charakterystyczne, że nigdy nie funkcjonowało słowo klasztor, natomiast mówiło się o przytuliskach, mówiło się o różnych domach właśnie, które miały różny charakter w zależności od rodzaju posługi, ale to słowo dom zawsze funkcjonowało, tak samo jak funkcjonowało braterstwo czy duch siostrzany. Również nazwa, jaką dla siebie przyjął, brat starszy czy siostra starsza, to też jest takie zbliżenie się do siebie, prawda? To daje też namiastkę takiego domu, takiego ciepła. I w tym środowisku formowały się również osoby będące pod wpływem niejako braci i sióstr. Uczyli się tego domu i chcemy, żeby w naszej posłudze również to wybrzmiewało, bo kiedy prowadzimy domy takie jak dom samotnej matki, czy dom dla matki z dzieckiem, czy przytuliska, czy różnego rodzaju inne miejsca, kiedy prowadzimy kuchnię dla ludzi, którzy przychodzą w różnych potrzebach, czy placówki, gdzie są zaspokojone te pierwsze potrzeby, zawsze nawiązuje się do tego, by ukazać ciepło domu, aby budować relacje, aby w tym człowieku właśnie odkrywać to, co najlepsze.
I właśnie tego tematu nie mogło zabraknąć tutaj, bo my jesteśmy w polskim Nazarecie, w domu świętego Józefa i tutaj uczymy się tych postaw najważniejszych. Proszę siostry, biegnie rok poświęcony świętemu bratu Albertowi i takie pytanie, czego spodziewacie się, albo czego my powinniśmy się spodziewać, co się mogłoby wydarzyć w tym roku dla nas wszystkich za sprawą spotkania ze świętym bratem Albertem?
To jest wyzwanie. Ten rok to jest wyzwanie. Po roku miłosierdzia, kiedy teraz słyszymy, że mamy iść i głosić, to musimy sobie zdać sprawę z tego, co mamy w sobie, co mamy w środku. I święty brat Albert niejako zmusza nas albo prowokuje do tego, abyśmy podjęli ten trud odkrywania w sobie dobra, które Pan Bóg powierzył każdemu z nas. Bo to dobro każdy z nas w sobie nosi. I właśnie, żeby z tym dobrem wyjść również do drugiego człowieka. Ten obraz Ecce Homo ma taki znamienny szczegół, mianowicie Chrystus na nim namalowany przez świętego brata Alberta ma powieki półprzymknięte. To jest taka niesamowita prawda o człowieku, która się zawiera właśnie pod tymi powiekami, ta tajemnica, którą każdy z nas nosi w sobie, abyśmy również sprowokowali w sobie taki trud, wysiłek odkrywania dobra w drugim, abyśmy również sami otworzyli się na drugiego. Te zamknięte czy półprzymknięte powieki mówią o tym, że mamy w sobie takie sanktuarium, do którego nie każdy wejdzie. I my to sanktuarium w innym musimy uszanować. My też musimy zdecydować, kogo wpuszczamy do tego sanktuarium. A więc jak współpracujemy z łaską i jak łaska od Pana Boga, którą otrzymujemy, przepływa przez nas.
A ja dopowiem, że może być też taki kawałek naszego serca, do którego nie chcemy nawet Boga wpuścić. I trzeba, aby się stało coś, co przemieni ten kawałek serca, co uczyni to także mieszkaniem Boga. Od serca Boga do serca człowieka. Taki był temat wyjściowy i właściwie nie wyszliśmy od tego tematu, tylko na nim skończyliśmy. To jakoś klucz, to serce z ecce homo. Pewnie ksiądz biskup Michał jeszcze nam trochę o tym obrazie powie, bo jest specjalistą z zakresu też historii sztuki, więc na pewno też. Ale za to słowo bardzo, bardzo dziękuję i za obecność, i za relikwie świętego brata Alberta, które będziemy mogli po mszy świętej uczcić przez ucałowanie, a siostry zadeklarowały, że będą rozdawały obrazki, czyli każdy, kto przyjdzie tutaj na zakończenie mszy świętej, by uczcić świętego brata Alberta, otrzyma też obrazek z ecce homo i
nowe... modlitwą do świętego brata Alberta, żeby nam pomagał w tych naszych różnych życiowych potrzebach, a podziękowań przychodzi wiele, także zachęcam do tego, by wołać, wołać, wołać.
Uczyńmy wszystko, co można uczynić w rodzinie, aby serce było pełne miłości, postaw miłości, ale też pamiętajmy, że gdzieś, gdzie jest brak, trzeba przyjść z pomocą tym ludziom, tak jak czynił to brat Albert w przestrzeni tej bezdomności, której jakoś też doświadczył, ogołocony ze wszystkiego, nigdy nie mający pretensji do Pana Boga, tylko za wszystko wdzięczny, uczył tej wdzięczności drugiego człowieka. Siostra Bernarda Kostka, Albertynka z Krakowa, była dzisiaj z nami po to, żeby nam powiedzieć o świętym bracie Albercie.